Przy mikrofonie Grzegorz Gil. GPS w ten czwartkowy, lekko mroźny wieczór puka do Państwa domów. Globalny punkt spojrzenia. Drodzy Państwo, dziś na wstępie zaproponowałem Państwu piosenkę, która troszkę trąci myszką. California, Here I Come. Al Jolson. California, Here I Come. Dzisiaj spróbujemy, drodzy Państwo, wybrać się za ocean, ale generalnie rzecz biorąc niekoniecznie do Kalifornii. Choć bohater dzisiejszego odcinka, bo mamy tutaj konkretnego bohatera z Kalifornią, był związany, biorąc pod uwagę jego karierę naukową, Uniwersytet, drodzy Państwo, kalifornijski Berkeley, to między innymi ważny etap w jego życiu. Drodzy Państwo, dzisiaj zatańczymy walca w radio, to dosyć trudne, ale my zatańczymy tego walca w sensie metaforycznym, bo dziś chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy o stosunkach międzynarodowych według Kenneta Waltza. Według Kenneta Waltza, wybitnego badacza stosunków międzynarodowych, a w zasadzie polityki międzynarodowej, który tworzył w latach 50., 60., 70., aż do roku 2008, kiedy ukazała się jego ostatnia książka. Ale drodzy Państwo, patrzymy dziś na nazwisko Kenneta Waltza pod kątem równej rocznicy, niemal równej rocznicy, ponieważ Kenneth Waltz, amerykański badacz, można by powiedzieć, że fundator, osoba, z którą kojarzona jest nauka o stosunkach międzynarodowych, właśnie dokładnie 100 lat temu przyszedł na świat. Tworząc dzieła wybitne, dzieła kluczowe, jeśli patrzymy na stosunki międzynarodowe, i dzieła, które coraz częściej są przybliżane polskim czytelnikom przy okazji przekładu na język polski. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja realizuje Krzysztof Mysiak. Bardzo dziękuję za wsparcie techniczne, a my rozmawiamy z moim wyjątkowym gościem, który stosunkami międzynarodowymi zajmuje się w kontekście teoretycznym, ale także uprawia stosunki międzynarodowe, biorąc pod uwagę przekład ważnych, kanonicznych dzieł z zakresu tej dyscypliny nauki. Bardzo mi miło, drodzy Państwo, powitać w GPS pana Jana Sadkiewicza. Pan Jan jest wicedyrektorem krakowskiego wydawnictwa Universitas, które ostatnimi czasy mam w rękach jeszcze ciepłą książkę, przełożoną właśnie przez pana Jana Sadkiewicza, Człowiek, państwo, wojna. Książkę, która ukazała się w oryginale w połowie lat 50. Słyszycie państwo szmer przesuwanych kartek, przekładanych kartek, okładki. Nie wstydzę się tego, bo książka naprawdę jest bardzo wartościowa. Dobry wieczór, panie Janie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze, to ja dziękuję za zaproszenie.
Bardzo mi miło, cała przyjemność po mojej i naszej stronie. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie troszkę muzyki utrzymanej w konwencji programu. Możecie się Państwo spodziewać także walca, o którym już wcześniej mówiłem. Będzie także DJ Avicii ze swoim utworem Levels. Dlaczego? No, dlatego, że Kenneth Waltz kojarzony jest powszechnie osobom, które się interesują stosunkami międzynarodowymi, z analizą poziomów, taką wielopoziomową analizą tychże stosunków, co zresztą jest także obecne w jego książce o opublikowanym doktoracie. Ale drodzy Państwo, po kolei za chwilkę rozpoczniemy rozmowę o stosunkach międzynarodowych jako dyscyplinie, chwilę po 22:30 popatrzymy na sylwetkę Kenneta Waltza, jego dorobek naukowy i jego tożsamość naukową. Spróbujemy także sięgnąć po najbardziej charakterystyczne cytaty z Waltza. Drodzy Państwo, chcę uspokoić, to nie będzie odcinek teoretyczny, gdzie wyłącznie ograniczymy się do cytowania, do odmieniania przez przypadki różnych trudnych, mało czytelnych kategorii naukowych, ponieważ przejdziemy w chwilę po 23:00 już do Waltza w konkretnym zastosowaniu, to znaczy popatrzymy na świat przez pryzmat tej propozycji naukowej, jaką Kenneth Waltz nam zaproponował. A chwilę po 23:30 również sięgniemy do tegoż autora, patrząc na współczesne konflikty, zwłaszcza mając na uwadze wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, w tych kategoriach, w jakich Waltz postrzegał wojnę, co możemy powiedzieć o tym konflikcie, i będzie też, drodzy Państwo, creme de la creme. To znaczy pytanie, które zadam panu Janowi, czy Kenneth Waltz jako niemalże ojciec założyciel dyscypliny o stosunkach międzynarodowych popierał proliferację broni masowego rażenia, czy popierał broń jądrową, popierał wejście w posiadanie wszystkich państw bez wyjątku w broń jądrową, wyposażenie ich bez wyjątku w taką broń. Drodzy Państwo, zaczynamy. Przypomnę, że audycję realizuje Krzysztof Mysiak, a my rozpoczynamy, drodzy Państwo, od pytania kluczowego. Dyscyplina, nauka, jaką są stosunki międzynarodowe, no nie jest specjalnie, drodzy Państwo, kojarzona z oświeceniem, ze starożytnością, z okresem średniowiecza, a to raczej jest owoc ostatnich 100 lat. Mniej więcej nakłada się to na życiorys Kennetha Waltza. Patrząc na stosunki międzynarodowe, drodzy Państwo, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że mają one historię. Są one w zasadzie stare jak świat i te ostatnie 100 lat to ważny okres, ale nie jest to wyłączny, nie jest to jedyny pryzmat, przez który należy patrzeć na stosunki międzynarodowe. Teoria i historia, geneza nauki, od tego zaczniemy. Panie Janie, nauka o stosunkach międzynarodowych, jeśli my rozpoczynamy naszą rozmowę od tego ogólnego pytania, to tak naprawdę czym zajmuje się nauka o stosunkach międzynarodowych i jak wyjaśnić to, że stosunkowo niedawno, bo mniej więcej 100 lat temu, rozpoczęto naukowe badanie tych stosunków?
Wyjął mi pan poniekąd z ust pierwsze słowa, jakie można by o nauce o stosunkach międzynarodowych powiedzieć, to jest to, że mniej lub bardziej usystematyzowana refleksja o tym obszarze działalności człowieka towarzyszy nam od wielu, wielu stuleci. I o tym świadczy też ta książka Kennetha Waltza, która jest pretekstem do naszego spotkania, bo w tej książce autor analizuje właśnie ten element, ten nurt w myśli politycznej zachodniej, sięgając do takich autorów jak klasyczny Tukidydes, czy Machiavelli, czy Rousseau, czy Kant. Niemniej niewątpliwie stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki, taka już w pełnym tego słowa znaczeniu, ukształtowała się dopiero w pierwszej połowie XX wieku, między innymi za sprawą bohatera naszej dzisiejszej rozmowy. A impulsem do tego były te wielkie katastrofy polityczne, które się w pierwszej połowie XX wieku zdarzyły. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, ale też pewna taka nieudana próba naprawienia świata, jakiegoś uporządkowania tych stosunków międzynarodowych, jaką podjęto po pierwszej wojnie światowej, która się zakończyła katastrofą. Tak upraszczając nieco to zagadnienie, można by powiedzieć, że w okresie pierwszej wojny światowej, u schyłku II wojny światowej pojawili się ludzie, a czołową postacią wśród nich był prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, którzy twierdzili, że mają receptę na zaprowadzenie pokoju na świecie, bo też impulsem do refleksji w tym zakresie, do tych działań były rozmiary tej katastrofy, jaką była pierwsza wojna światowa, i co popychało ludzi do zastanawiania się, badania, prób zaradzenia temu złu, temu, żeby to się już nigdy więcej nie zdarzyło. No i właśnie ludzie tacy jak Wilson twierdzili, że mają receptę, że mają sposób. Ta recepta została, podjęto próbę jej wprowadzenia w życie, bo to jest odrębna sprawa dyskusyjna, czy ta recepta rzeczywiście została wdrożona, czy tylko tego próbowano,
no tak,
i,
ale
i to się nie udało.
Panie Janie, oczywiście ja wejdę w słowo, natomiast miał Wilson, Woodrow Wilson receptę, ale tej recepty nie wykupił w aptece, prawda? Nie wykupił jej w aptece, biorąc pod uwagę to, że Stany Zjednoczone z tej recepty nie korzystały, były poza systemem Ligi Narodów, który miał zapewnić światu pokój, i faktycznie doszło do rozczarowania.
Stany Zjednoczone nie przystąpiły do Ligi Narodów, bo właśnie Liga Narodów była tą instytucją, która miała zapewnić światu pokój, zapewnić pokojowe rozstrzyganie konfliktów. Niemniej ten ład międzynarodowy, który miał się opierać na Lidze Narodów, który się opierał na idei Wilsona, który próbowano wprowadzić po pierwszej wojnie światowej, on miał dużo poważniejsze też wady. To moim zdaniem byłoby zbyt ryzykowne twierdzenie, że nie udało się tego trwałego pokoju zaprowadzić tylko dlatego, że Stany Zjednoczone do tego nie dołączyły. W tym systemie były dużo poważniejsze wady i one są przedmiotem innej klasycznej książki z dziedziny stosunków międzynarodowych, prekursorskiej, bardzo ważnej w tej dziedzinie,
tak.
Edwarda Halleta Carra, Kryzys dwudziestolecia 1919-1939, książki wydanej we wrześniu 1939 roku, ale oczywiście ukończonej wcześniej, gdzie Carr analizuje właśnie te fundamentalne problemy związane z tą właśnie próbą zaprowadzenia pokoju na świecie.
To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ja pozwolę sobie tylko powiedzieć naszym słuchaczom, że nie ma tutaj żadnego przypadku. Drodzy Państwo, wydawnictwo Universitas, z którym w sposób jakby dosłowny też w tym momencie rozmawiamy, biorąc pod uwagę pana Jana Satkiewicza jako wicedyrektora, tę książkę już przełożyło. Zrobił to także pan Jan. Książka Edwarda Halleta Carra, która jest fundamentem również, mam wrażenie, że stosunkowo mało znanym, gdzie też mamy odpowiedź, dlaczego ten system nie zadziałał. Oczywiście to nie tylko kwestia tego, że Stany Zjednoczone nie były obecne. Strukturalne problemy zdecydowanie są tutaj odpowiedzią i popchnęły państwa do wywołania kolejnego konfliktu, II wojny światowej, dużo bardziej dramatycznej niż Wielka Wojna, później zwana pierwszą. No dobrze, więc mam wrażenie, że stosunki międzynarodowe, ich usystematyzowanie, ono wynikało z pewnych przeżyć negatywnych, chęci instytucjonalizacji pokoju i rozwiązania problemu wojny raz na zawsze, by ten dramat się nie powtarzał, tak?
Nie przypisywałbym nawet tym myślicielom. Wydaje mi się, że ludzie, o których tutaj rozmawiamy, których jednym z nich jest Kenneth Waltz, byli jednak wystarczająco trzeźwo patrzyli na świat, aby rozumieć, że nie da się, że nie można wyeliminować wojny na zawsze, albo przynajmniej jest to szalenie, szalenie trudne.
Aha.
Natomiast można uczynić świat bardziej pokojowym. I po II wojnie światowej, po tym, kiedy minął ten kryzys dwudziestolecia, o którym pisał Carr, przed kolejny, jeszcze straszliwszy konflikt, on się zakończył. Kolejne pokolenie myślicieli, badaczy, do którego właśnie należał Kenneth Waltz, znowu podjęło tę refleksję, dlaczego doszło do takiej wojny, jak takim wojnom w przyszłości zapowiedź, co powoduje, że takie konflikty wybuchają. I ten okres krótko po II wojnie światowej, to są takie nazwiska jak Hans Morgenthau z jego Polityką między narodami, opublikowaną bodajże pod koniec lat 40.
Tak, 38 rok.
Jest na przykład Henry Kissinger ze swoją pracą doktorską o epoce napoleońskiej i postnapoleońskiej, o Metternichu i Castlereagh'u, gdzie Kissinger wprost pisze, że w epoce właśnie w tej drugiej i trzeciej dekadzie XIX wieku szuka pewnych analogii, które pozwolą mu wyciągnąć wnioski dla polityki bieżącej, dla tego, jak kształtować politykę, jak dbać o pokój, o stabilność w połowie XX wieku. No i jest wreszcie Kenneth Waltz, który również, dla którego również to zagadnienie wojny jest centralne u progu jego działalności naukowej. No i w ten sposób dochodzimy do odpowiedzi na pana pytanie, czym się zajmują stosunki międzynarodowe. No więc geneza tej dyscypliny i klasyczne dzieła w niej są związane właśnie z zagadnieniem wojny. Jak jej uniknąć? Co ją powoduje?
Dokładnie. Jak uniknąć wojny? Nie tyle, jak ją wyeliminować, bo to byłoby nazbyt idealistyczne. To byłoby budowanie utopii, której nie da się zbudować. Wizja utopijna, ale jak ograniczyć, jak uczynić świat bardziej pokojowym. I tak się zastanawiam, ponieważ historia stosunków międzynarodowych, historia dyplomacji, to między innymi jest inne dzieło Henry'ego Kissingera, który niedawno już swój ziemski żywot zakończył, mając, zdaje się, 100 lat. To jest bardzo ważny element, który mnie nurtuje. Czy teoria stosunków międzynarodowych, biorąc pod uwagę twórczość także Kennetha Waltza, do której za chwilę przejdziemy, między innymi książkę Człowiek, Państwo, Wojna, ona różni się od historii stosunków międzynarodowych?
Moim zdaniem zdecydowanie tak. To są dwie odrębne rzeczy, ale ściśle ze sobą związane. Historia dostarcza treści, pewnych faktów z przeszłości, nad którymi się pochylamy, nad którymi się zastanawiamy. Ale i to jest między innymi przesłanie Kennetha Waltza. Nie możemy z tych faktów nic zrozumieć, nie możemy ich uporządkować, powiązać w łańcuchy przyczynowo-skutkowe, jeżeli nie dysponujemy teorią. Ponieważ tych faktów z przeszłości jest tak wiele, że utonęlibyśmy w ich gąszczu, gdybyśmy nie dysponowali teorią jako pewnym drogowskazem, jako pewną latarką, powiedzmy. Ktoś użył kiedyś takiej metafory, że teoria jest jak latarka, którą możemy oświetlić ciemny pokój i nawet jeżeli nie rozjaśnimy go w pełni, to przynajmniej pozwoli nam to coś w nim dostrzec. Więc teoria jest narzędziem, który pozwala nam te fakty, których dostarcza historia, interpretować, oceniać, tak jak powiedziałem, łączyć w łańcuchy przyczynowo-skutkowe, wyciągać z tego pewne wnioski. Historia bez teorii, zwłaszcza historia polityczna, bez teorii stosunków międzynarodowych byłaby niewiele więcej albo po prostu kronikarstwem.
Dokładnie.
Natomiast dla teorii również historia jest niezbędna, ponieważ dostarcza tych faktów, na podstawie których teorie stosunków międzynarodowych można sprawdzać empirycznie, testować empirycznie, jak to się fachowo mówi. To znaczy teoria nie może żyć sama sobą, musi się odnosić do faktów i te fakty muszą potwierdzać. Teoria, może tutaj warto byłoby w tym miejscu jeszcze powiedzieć, że teoria jest niezbędna nie tylko historykowi czy badaczowi stosunków międzynarodowych, ale w zasadzie każdemu, kto się interesuje stosunkami międzynarodowymi, polityką międzynarodową, chce na ten temat rozmawiać, dyskutować, formułuje choćby w mediach społecznościowych sądy na temat tego, na temat polityki państw, na temat tego, co państwa robią i dlaczego, albo co powinny robić, to wszystko się opiera na pewnych takich właśnie łańcuchach przyczynowo-skutkowych, na pewnym rozumieniu świata. I po to, żeby to rozumienie miało jakąś większą wartość, no to potrzebna jest teoria, żeby nadawać temu pewną jakąś taką dyscyplinę logiczną. Natomiast w dyskusji i o historii, i o stosunkach międzynarodowych jest bardzo dużo takiego myślenia quasi-teoretycznego, takiego wskazywania na jakieś zależności których właśnie doświadczenie empiryczne nie potwierdza. I w naszej własnej, na naszym własnym polskim podwórku było to bardzo zauważalne, bo może warto wspomnieć, że wśród ludzi, którzy w pierwszej połowie czy w połowie XX wieku pochylali się nad zagadnieniem stosunków międzynarodowych i starali się nadać tej refleksji bardziej naukową formę, byli też polscy myśliciele.
No
tutaj bym chciał wymienić przede wszystkim braci Adolfa i Aleksandra Bocheńskich,
tak,
którzy podejmowali próby właśnie takiego usystematyzowania tej refleksji, stworzenia pewnej teorii państwa słabego i jego położenia w otoczeniu międzynarodowym, w szczególności między mocarstwami. I między innymi dla Aleksandra Bocheńskiego, którego dorobek ma moim zdaniem pod tym względem większą wartość, jest taki dojrzalszy niż dorobek jego brata Adolfa, dla Aleksandra Bocheńskiego zasadniczym motywem do tego, żeby się tym zagadnieniem zająć, było to, że w polskiej historiografii dostrzegł, że badacze dziejów Polski w interpretacji wydarzeń historycznych posługują się bardzo naiwnymi czy wadliwymi teoriami. Nie dostrzegają pewnych związków przyczynowo-skutkowych oraz wskazują inne, które nie mają żadnego uzasadnienia.
Czyli można byłoby powiedzieć, że brakuje im twardego stąpania po ziemi, nie są realistyczni, powtarzają przez wszystkie, odmieniają przez wszystkie przypadki jakieś idealistyczne, proszę wybaczyć mocne słowo, dyrdy mały. To zdecydowanie bardzo ważne. Zbliżamy się do przerwy muzycznej, drodzy państwo, gdzie zaproponuję państwu walca. Spędźmy tę przerwę w rytmie walca. Wracamy za kilka chwil do rozmowy o teorii, o Kennecie Waltzu i o tym, co z tego dla świata wynika. Słyszymy się za chwilę.